I rzeczywiście, w tym zwykłym, prostym akcie brania, aresztowania, któremu nikt z nas nigdy się nie sprzeciwił, które uznawaliśmy z przyzwyczajenia za wyrok losu, jest przecież założona alternatywa, a nie pójdę. Nasze wyzwolone głowy teraz to już rozumiały. Jak to nie pójdziesz? Zjeżyli się nadzorcy. A tak to, nie pójdę, stanowczo odparł Zek. Tu też mi jest nie najgorzej. A dokąd go chcecie brać? A dlaczego? My go nie damy. Nie damy, wynoście się! Zakrzyczeli więźniowie ze wszystkich stron. Nadzorcy podreptali w miejscu i wyszli. Spróbowali w sąsiednim baraku i tak samo się nacięli. I zrozumieli wilcy, że już z nas nie te same barany. Że brać nas teraz można tylko podstępem albo na wartowni, albo całą hurmą na jednego, a z tłumu nikogo się nie da wyrwać. I my, oczyszczeni z plugastwa, wolni od ich podsłuchu i podpatrywania, przyjrzeliśmy się sobie i zobaczyliśmy, że nas tysiące, że jesteśmy polityczni, że możemy już stawiać opór. Jak dobrze, jak trafnie wybrane zostało to ogniwo, za które należało uchwycić łańcuch, by go porwać, szpicle, załóżnicy i zdrajcy. To nasi bracia, towarzysze niewoli, nie pozwalali nam żyć. Jak na starożytnym ołtarzu ich krew musiała zostać przelana, aby całą resztę uwolnić od ciężaru przekleństwa. Rewolucja narastała. Jej powiew, który już zdawał się ucichać, teraz wdarł się w nasze płuca z siłą huraganu. Rwiemy więzy po omacku. Teraz, gdy od naszych strażników dzieliła nas już nie tyle fosa, tylko głęboko zaklęśnięta rozpadlina, stanęliśmy na jej dwóch skarpach i zastanawialiśmy się, no i co dalej? To tylko taki obraz, że stanęliśmy. Chodziliśmy dalej do pracy z naszymi nowymi brygadzistami, wybranymi w sekrecie i skłonnymi do poświęceń dla wspólnego dobra, albo nawet z tymi starymi, tylko zmienionymi nie do poznania, troskliwymi, życzliwymi, serdecznymi. Nie spóźnialiśmy się na apel, nie zwalaliśmy roboty na kolegów, osiągaliśmy na obiektach niezłe wyniki i zdawało się, że gospodarze obozu mogą być z nas zupełnie zadowoleni. My też mogliśmy być zadowoleni z nich. Oduczyli się wrzasków i pogróżek, nie posyłali już do karceru za byle głupstwo i nie chcieli widzieć, że czapek na ich widok już nie zdejmujemy. Major Maksymienko poranny apel i rozprowadzenie brygad zwykle przesypiał, ale za to wieczorem lubił witać powracające kolumny przed wartownią i podczas gdy ciżba tłoczyła się u wrót, pozwalał sobie na dobrotliwe żarty. Patrzył na nas sytą obojętnością, jak gospodarz futoru gdzieś na południu Ukrainy patrzył na wracające z głębi stepów niezliczone swoje trzody. Nawet filmy zaczęto nam czasem wyświetlać przy niedzieli. I tylko budową wielkiego muru chińskiego dokuczano nam jak dawniej. A jednak zarówno nas, jak ich cały czas dręczyła jedna i ta sama myśl. Co dalej? Ten stan nie mógł trwać długo. Nie zadowalał ani nas, ani ich. Ktoś musiał zadać pierwszy cios. Ale jakie właściwie mogliśmy wysunąć żądania? Mówiliśmy teraz głośno i bez żadnych obaw wszystko, co nam do głowy przyszło, o wszystkim, co nas bolało od lat. Cieszyć się wolnością słowa nawet tylko wśród drutów zony, nawet tak późno w życiu, jakże było słodko. Ale czy mogliśmy mieć nadzieję, że tę wolność uda nam się zaprowadzić poza zoną, że zdołamy tam ją przerzucić? Pewno, że nie. Jakież jeszcze inne żądania polityczne mogliśmy wysunąć? Nawet wyobrazić ich sobie nie było można. Nie dość, że byłoby to bezcelowe, beznadziejne, ale było to niewyobrażalne. W naszym obozie nie mogliśmy przecież żądać, by cały kraj się zmienił, ani by wyrzekł się obozów. Zaraz by nas bombami z samolotów zasypano. Naturalnym byłoby żądanie rewizji naszych spraw, anulowania niesprawiedliwych, niezawinionych kar. Ale to też wyglądało beznadziejnie. W gęstniejącym nad całym krajem smrodzie terroru większość naszych spraw i naszych wyroków wydawała się sędziom czymś bezwzględnie uzasadnionym. Ba, wydaje się, że nas samych zdołali oni o tym przekonać. I wreszcie, rewizja spraw to jakaś abstrakcja nieuchwytna dla nas. Przy tym z okazji rewizji najłatwiej nas byłoby oszukać, obiecywać, zwłóczyć, przyjeżdżać na nowe dochodzenia. To można ciągnąć latami. A gdyby kogoś nagle uznano za uniewinnionego i zabrano z obozu, to skąd moglibyśmy wiedzieć, czy to nie na egzekucję, nie do innego więzienia, żeby tam odsiedział nowy wyrok? Zresztą, czy komedia Wysokiej Komisji już nas nie nauczyła, jak to wszystko można zainscenizować? Toć bez żadnych superrewizji. Już chciano nas posłać do domu. Ale co do jednego wszyscy byliśmy zgodni i tu nie było wątpliwości. Zlikwidować trzeba szykany najbardziej poniżające. Niech nas na noc nie zamyka się w barakach i niech z nich zabiorą sobie kible. Niech już nie będzie numerów. Nie chcemy harować zupełnie za bezdurno. Niech nam wolno będzie pisać 12 listów rocznie. Ale to wszystko i nawet nie 12, tylko 24 listy rocznie już mieliśmy w ITL. A czy tam można było żyć? A nawet co do tego, czy walczyć o 8-godzinny dzień pracy, nie było wśród nas zgody. Takeśmy odzwyczaili się od wolności, że nas do niej jakby wcale nie ciągnęło. Rozważaliśmy też różne sposoby, jak wystąpić z tymi żądaniami. Co robić? Było jasne, że nasze gołe ręce nic nie znaczą przeciw nowoczesnej armii i dlatego naszym środkiem działania ma być nie powstanie zbrojne, lecz strajk. Podczas strajku można, dajmy na to, zerwać z siebie numery. Ale krew płynęła w nas wciąż jeszcze niewolnicza, rabska. Jednomyślne sprucie psich numerów wydawało się czynem tak śmiałym, takim zuchwałym i nieodwracalnym, jak powiedzmy wyjście z CKM-ami na ulicę. A słowo strajk brzmiało w naszych uszach tak świętokradczo, że szukaliśmy dlań oparcia w głodówce. Jeśli strajk zacząć jednocześnie z głodówką, to zyskają na tym niejako nasze moralne prawa do samego strajku. Do głodówki mamy jakby jakieś prawo, ale do strajku? Kilka pokoleń z rzędu wychowało się u nas w przekonaniu, że super niebezpieczne i rzecz jasna kontrrewolucyjne słowo strajk stoi w jednym szeregu ze słowami Entente, Denikin, Kułak, Sabotaż, Hitler. W ten sposób, godząc się na zupełnie zbędną głodówkę, zgadzaliśmy się z góry na dobrowolne osłabienie naszych fizycznych sił niezbędnych do walki. Na szczęście nikt już później w innych obozach nie powtórzył tego ekibastuskiego błędu. Debatowaliśmy także nad szczegółami takiej ewentualnej strajkowej głodówki. Zastosowany u nas niedawno ogólnoobozowy reżim karny nauczył nas, że w odwet za strajk zamkną nas w barakach. Jak wtedy mamy się ze sobą komunikować? Jak wymieniać między sobą decyzje dotyczące dalszych losów strajku? Ktoś musiał wymyśleć i uzgodnić z innymi system sygnałów i ustalić, z jakiego okna baraku będą nadawane i w jakim innym oknie drugiego baraku ma się je odbierać. O tym wszystkim mówiło się to tu, to tam, w jednej grupie, potem w innej. Wydawało się, że chodzi o rzecz nieuniknioną i pożądaną, a zarazem niemożliwą, bo nigdy dotąd nie bywałą. Nie sposób było wyobrazić sobie tego dnia, kiedy zbierzemy się wreszcie, dogadamy się, podejmiemy decyzję i... Ale nasi dozorcy, ujęci w karby jawnej organizacji wojskowej, przyzwyczajeni do działania i nauczeni, że akcja jest mniejszym ryzykiem od bezczynności, otóż nasi dozorcy uderzyli pierwsi. A dalszy ciąg przyszedł już sam. Cichutko i błogo powitaliśmy na naszych wagonetkach i w składzie starych naszych brygad, w starych barakach, sekcjach i kątach nowy rok 1952. A w niedzielę 6 stycznia, w prawosławną Wilię, kiedy to Ukraińcy, Haliczanie sposobili się do uroczystego święta, gdy chcieli ważyć kutie, pościć aż do pierwszej gwiazdki i później śpiewać kolędy, otóż tego dnia rankiem po apelu zamknięto nas w barakach i już więcej ich nie odmykano. Tego nikt się nie spodziewał. Przygotowane to było w sekrecie, bardzo sprytnie. Przez okna zobaczyliśmy, że z sąsiedniego baraku jakąś secinę zeków ze wszystkimi rzeczami prowadzą w stronę odwachu. Etap? A teraz idą po nas. Oficerowie z aktami i wywołują według listy. Wychodzić z rzeczami i z siennikami, jak leci nabitymi słomą. Aha, więc o to chodzi. Chcą nas przetasować. U przełazu w chińskim murze stoi straż. Jutro przełaz zamurują. Nas zaś wyprowadzają przez wartownię z zony setkami i pędzą z workami i siennikami niby jakichś pogorzelców dookoła obozu i przez drugą wartownię wprowadzają do drugiej części zony. A z tamtej zony prowadzą innych zeków w odwrotnym kierunku. Wszyscy kalkulują gorączkowo, kogo przenieśli, kogo zostawili, jaki jest sens tej translokacji. Dość prędko wyjaśnia się, o co chodziło gospodarzom. W jednej połowie pod obóz numer 2 zostali tylko Mołojcy z Ukrainy, jakieś 2000 ludzi. Tam zaś, gdzie nas przeniesiono, będzie pod obóz numer 1 na 3000 pozostałych. Dla Rosjan, Tatarów, Gruzinów, Ormian, Górali z Kaukazu, Polaków, Mołdawian, Niemców i rozmaitych innych zagarniętych na obszarach Europy i Azji. Jednym słowem, całe jednolite i niepodzielne imperium. Ciekawe. Myśl taktyczna MWD, której szlaki winien był wytyczać promień teorii socjalistycznej i ponadnarodowej, podreptała jednak starą ścieżką. Grunt to porozdzielać ludzi według pochodzenia. Stare brygady rozkruszyły się, formuje się nowe, pójdą na nowe obiekty, zabawa w komórki do wynajęcia. Będzie tego tasowania nie na jedną niedzielę, tylko na cały tydzień. Porwano mnóstwo nici, przemieszano ludzi i strajk, już wiszący niemal w powietrzu, został udaremniony. Spryciarze. W ukraińskim podobozie został cały sanitariat, stołówka i świetlica. U nas zaś jest bór. Ukraińców, banderowców, najniebezpieczniejszych rebeliantów postanowiono więc trzymać jak najdalej od bura. Czemu to tak? Wkrótce mamy już odpowiedź. Obóz obiega bardzo godna wiary pogłoska, przynieśli ją tragarze noszący do bura beczki z salamachą, że kapusie w swojej przechowalni znowu podnieśli łby. Do ich celi pakują podejrzanych, wzięto dwóch, trzech to z tej, to z owej brygady i że szpicle znęcają się nad nimi w tej celi, duszą, biją, zmuszają do zeznań, żądają nazwisk, kto zażyna. Teraz dopiero jasno widać, gdzie jest sedno sprawy. Torturują. Torturuje nie sama psia sfora, zapewne nie mają urzędowej sankcji i mogliby napytać sobie kłopotów. Poruczyli tę robótkę kapusiom. Znajdźcie sami tych, co was mordują. Gorliwości nie trzeba ich uczyć. I w ten sposób nie będą żreć chleba darmo, nygusy. A banderowców dlatego trzyma się z dala od bura, żeby go nie zaatakowali. Na nas można przecież liczyć. Ludzie z nas potulni, przy tym różnych narodowości o zmowę trudniej, a buntownicy zostali po drugiej stronie. I mur ma 4 metry. Ileż to mądrych ksiąg napisali badacze historii, iluż tych badaczy było, a żaden z nich nie nauczył nas przewidywać zawczasu. Ba, nikt nie potrafił nawet objaśnić w następstwie, jak wybucha tajemniczy płomień w ludzkich duszach, jak zapala się pierwsza iskra społecznych wybuchów. Czasem pcha się płonące pakuły pod polano, pcha się i pcha, a suche drewno zapalić się nie chce. Czasem zaś jedna iskra wyfrunie z komina i cała wieś pójdzie z dymem. Te nasze 3000 niczego właściwie nie knuły, do niczego nie były gotowe, ale gdy tego dnia ludzie przyszli z roboty, nagle w baraku, co sąsiadował z burem, zaczęli rozbierać swoje wagonetki, brać się za dłużyce, za poprzeczki i w półmroku, ten kąt koło bura zawsze był ciemny, biec, aby łomotać tymi dechami w mocny parkan ciągnący się wokół obozowego więzienia. Ani toporka, ani łomu nie miał nikt, bo w zonie ich nie znajdzie. No, może tam ktoś przyniósł jakieś narzędzie z działu gospodarczego. Łomot był taki, jakby ciesielska brygada zgodnie wzięła się do roboty. Pierwsze deski ustąpiły, zaczęto więc je oddzierać i skrzyp czterocalowych gwoździ słychać było w całej zonie. Zdawało się, że to nie pora na ciesiółkę, ale te odgłosy tak się ze zwykłą pracą kojarzyły, że nie zwrócili na nie z początku uwagi ani wartownicy na wieżyczkach, ani nadzorcy, ani robociarze z innych baraków. Wieczór obozowy toczył się zwykłym torem. Jedne brygady szły do stołówki, inne z niej się wlokły. Ten śpieszył do lazaretu, ów do magazynu, inny jeszcze po odbiór paczki z domu. Ale w końcu nadzorcy zaniepokoili się i poszli sprawdzić, co się dzieje koło bura. Co tam tak kipi od tej ciemnej strony? Sparzyli się i uciekli w stronę baraku sztabowego. Ktoś tam rzucił się za nimi z kijem. Ktoś inny, do kompletu, żeby już wszystko grało, zaczął kamieniami czy kijem tłuc szyby w baraku sztabu. Brzęk pękających szyb był dziwaczny, wesoły, ale i groźny. Czego chcieli w końcu? Nie żadnego powstania. Nie chcieli nawet brać więzienia szturmem, to niełatwe. Cały zamiar do tego się sprowadzał, aby chlusnąć szpiclą benzyny przez okno, podrzucić ogień, niby że czuwamy i żeby nie stawiali się za bardzo. Jakiś tuzin z wiary przedarł się w końcu przez dziurę wyłamaną w parkanie. Zaczęli szastać się bez ładu, szukając, która to cela, czy to właściwe okno. Chcieli strącić z okna kaganiec, mieli podsadzać się nawzajem, podawać z rąk do rąk wiadro, ale już tu zagrały CKM z wieżyczek i do podpalenia nie doszło. Nadzorcy, którzy uciekli poza zonę i naczelnik od dyscypliny Maczechowski, gonił go już ktoś z nożem, ale Maczechowski uciekł przez dziedziniec gospodarczy w stronę narożnej wieżyczki, krzycząc „Wieża, nie strzelać swoi!” i w końcu zwiał przez druty i pas ochronny. Dali już znać do dywizjonu. A z dywizjonu, jak i gdzie dowiedzieć się teraz nazwisk tych dowódców, przyszedł telefoniczny rozkaz, aby narożne wieżyczki otworzyły ogień z karabinów maszynowych do 3000 ludzi, nie mających pojęcia o tym, co się pod burem dzieje. Nasza brygada na przykład była w stołówce i tam usłyszeliśmy strzelaninę, nie wiedząc wcale, o co chodzi. Ironia losu sprawiła, że działo się to 22 stycznia według nowego kalendarza. Wedle starego zaś był to 9 stycznia. Data, która jeszcze tamtego roku widniała w kalendarzach jako krwawa niedziela, uroczysta rocznica rzezi na placu przed Pałacem Zimowym w 1905 roku. U nas zaś był to krwawy wtorek. I oprawcy większe mieli pole do popisu niż niegdyś w Petersburgu. Nie plac, tylko step i żadnych świadków, dziennikarzy ani cudzoziemców. W ciemnościach szyli z CKM-ów na oślep po całej zonie. Co prawda strzelali tylko chwilę. Większa część pocisków poszła pewno górą, ale wystarczająco wiele poszło dołem. A czy wiele ołowiu na człowieka trzeba? Kule przebijały cienkie ściany baraków i poraniły, jak to zwykle, nie tych, co szturmowali więzienie, tylko zupełnie postronnych. A ci musieli teraz ukrywać swoje rany. Nie mogli iść do lazaretu. Niech tam goi się jak na psie. Kto był ranny, tego zaraz uznano by za uczestnika buntu. Toż trzeba kogoś wyłowić z tej ciżby. W 9 baraku zginął od kuli na własnej pryczy cichy starzec, który odsiedział niemal do końca swoją karę. Za miesiąc miał wyjść z obozu. Jego dorośli synowie służyli w tej samej armii, która prała do nas z CKM-ów. Ci, co napadli na więzienie, uciekli spod bura i rozbiegli się do swoich baraków. Musieli jeszcze prędko zbić do kupy swoje wagonetki, żeby nie było śladu. Wielu uznało strzelaninę za powód do siedzenia w baraku. Ale inni wyszli właśnie na zewnątrz, kręcąc się w podnieceniu po zonie i próbując dowiedzieć się, co to było i dlaczego. W tym momencie nie było już w zonie ani jednego nadzorcy. Barak sztabowy opustoszał, ponuro ziejąc wybitymi szybami. Wieżyczki milczały, po zonie wałęsali się gapie i poszukiwacze prawdy. I wtedy otwarły się na całą szerokość wrota naszego podobozu i pluton konwojentów w pełnym rynsztunku wkroczył do zony, siekąc na oślep z automatów. Szli wachlarzem, za nimi ciągnęli rozjuszeni nadzorcy, uzbrojeni w rury żelazne, pały, w co tylko mieli pod ręką. Nacierali falami na wszystkie baraki, przeczesując zonę. Potem automaty milkły. Strzelcy przystawali, a nadzorcy wybiegali naprzód, polowali na ukrywających się zeków, rannych czy jeszcze całych, i bili ich niemiłosiernie. To wszystko wyjaśniło się dopiero później, a tymczasem słyszeliśmy tylko gęstą palbę. W półmroku nie mogliśmy niczego zobaczyć ani się zorientować. W drzwiach naszego baraku powstał morderczy tłok. Wszyscy chcieli schronić się czym prędzej we wnętrzu i dlatego nikt nie mógł wejść. Ściana z cienkich deszczułek nie była osłoną, ale kto był w środku, ten przestawał być buntownikiem. Ja też znalazłem się na ganku. Pamiętam dobrze mój ówczesny stan ducha, mdląca obojętność, niech się dzieje co chce. Wszystko jedno, czy to ostatnia moja chwila, czy jeszcze nie ostatnia. Niech was ziemia pochłonie, przeklęci. Czego jeszcze od nas chcecie? Dlaczego zawsze aż do śmierci ma ciążyć na nas jakaś wina? Dlaczego musieliśmy urodzić się na tej nieszczęsnej ziemi i wiecznie siedzieć w waszych więzieniach? Ohyda tej kategorii wypełniła mi pierś zimnym obrzydzeniem. Opuściła mnie nawet obawa o los poematu i sztuki, które nosiłem w pamięci. W obliczu śmierci, która maszerowała ku nam w szynelach, wcale nie cisnąłem się ku drzwiom baraku. Oto był stan, do którego nas na tej katordze doprowadzono. Tłok zelżał, weszliśmy do baraku jako ostatni. I zaraz huknęły strzały, zwielokrotnione przez echo w izbie. Trzy kule posłali za nami, utkwiły rządkiem we framudze. A czwarta zgórowała i zostawiła w górnej oszklonej części drzwi krągły, mały otwór otoczony promienistym nimbem. Prześladowcy nie wdarli się w ślad za nami do baraku. Zamknęli nas w nim na klucz. Wyłapywali i bili tych, którzy nie zdążyli schronić się w barakach. Rannych i zabitych było ze 20. Część dała nura, ukrywając rany, inni zaś trafili chwilowo do lazaretu, by doczekać się później więzienia i śledztwa za udział w buncie. Ale dowiedzieliśmy się tego później. Tej nocy baraki były zamknięte, a następnego ranka, 23 stycznia, nie pozwolono nam spotkać się z innymi w stołówce i podzielić wiadomościami. Tak więc niektóre zdezorientowane baraki, te, w których nie było ofiar i gdzie nic się nie wiedziało o zabitych, wyszły do roboty. Nasz barak był również w ich liczbie. Wyszliśmy, ale w ślad za nami nikogo nie wyprowadzono z obozowej bramy. Plac był pusty, żadnej odprawy brygad. Zostaliśmy oszukani. Szpetnie czuliśmy się tego dnia przy robocie w naszych warsztatach mechanicznych. Wiara snuła się od maszyny do maszyny albo siedziała roztrząsając wczorajsze wydarzenia. Jak długo jeszcze będziemy tak tyrać i potulnie znosić to wszystko? Albo to można inaczej? Odpowiadali im starzy łagrowcy, raz na zawsze zgięci w barani róg. Albo to znacie takiego, co się nie dał? Wszystkim dadzą radę, zawsze tak było. To była filozofia tych z 37 roku. Gdy o zmroku wróciliśmy z roboty, zona naszego podobozu dalej była bezludna. Ale posłaliśmy gońców pod okna innych baraków. Okazało się, że 9, w którym było 2 zabitych i 3 rannych, a także sąsiadujące z nimi baraki, już dziś do roboty nie poszły. Gospodarze stawiali im nas za przykład i mieli nadzieję, że nazajutrz tamci też pójdą do pracy. Ale teraz wszystko było jasne. My też jutrzejszego ranka do roboty nie idziemy. Przerzuciliśmy przez mur kilka karteluszków, żeby Ukraińcy wiedzieli, co się stało i żeby nas poparli. Strajk głodowy, nieprzygotowany należycie, nawet nieprzemyślany do końca, zaczął się teraz znienacka, bez ośrodka kierowniczego, bez systemu sygnalizacji. Później w innych obozach zaczynano od zajęcia magazynów żywnościowych i sił na charówkę nie marnowano. Było to na pewno mądrzejsze. U nas zaś, choć nie mądrze, ale nader okazale, 3000 ludzi odrzuciło za jednym zamachem i chleb, i robotę. Rano ani jedna brygada nie posłała ludzi do krajalni chleba. Ani jedna nie poszła też do stołówki, gdzie dymiły już kotły z bałandą i z kaszą. Nadzorcy nic nie rozumieli. Dziarskim krokiem wchodzili do baraków, wołając na nas raz, drugi i trzeci. Później próbowali nas wypędzić pogróżkami. Potem znów nas grzecznie zapraszali. I tylko do stołówki, a o robocie i odprawie mowy nie było. Ale nikt się nie zbierał. Wszyscy leżeli w butach i w ubraniach i milczeli. Tylko my, brygadziści, w tym właśnie gorącym okresie zostałem brygadzistą, musieliśmy ruszać gębą, bo nadzorcy zwracali się tylko do nas. Leżeliśmy jak inni i rzucaliśmy półgębkiem z naszych legowisk. Nic się nie da zrobić, panie naczelniku. I ten bierny, ale powszechny opór wobec władzy, tej władzy, która nigdy nikomu nie wybaczała, opór nieustępliwy, długotrwały, wydawał się czymś groźniejszym niż bieganina i krzyki pod gradem kul. W końcu mamową przyszedł kres i baraki zamknięto. W ciągu najbliższych dni z baraków wychodzili tylko dyżurni. Wynosili kible, wnosili wodę do picia i węgiel. Tylko tym, co leżeli w lazarecie, wolno było nie brać udziału w głodówce. Tak postanowił ogół. I tylko lekarze oraz sanitariusze mieli prawo pracować. Kuchnia naważyła sałamachy raz i drugi, musiała ją wylać i zaprzestała gotowania strawy. Prydurki pierwszego dnia ponoć zgłosili się do władz, aby wyjaśnić, że żadną miarą nie mogą się wyłamać. I poszli. I już panowie gospodarze nie mogli ani nas zobaczyć, ani zajrzeć nam w duszę. Głęboki jar rozdzielił dozorców i niewolników. Nikt, kto był temu przytomny, nie zapomni tych trzech dni i nocy naszego życia. Nie widzieliśmy naszych towarzyszy z innych baraków, nie widzieliśmy niepogrzebanych zwłok, które tam leżały, ale przez opustoszałą zonę obozową biegły stalowe nici, które nas łączyły. Głodówkę proklamowali nie syci ludzie z warstwą tłuszczu pod skórą, tylko zgraja żylastych, wyczerpanych istot, przez wiele lat z rzędu cierpiący głód, z trudem balansujących na krawędzi wycieńczenia i tracących ów cień równowagi fizycznej, gdy tylko odbierano im 100 gramów z porcji. Strawa, której wyrzekliśmy się, ta strawa, która zawsze tak była dla nas skąpa, dziś w gorączkowych snach wydawała się godna najobfitszej uczty. Głodówkę ogłosili ludzie przez całe lata uczeni wilczego prawa. Moja kolej jutro, ale ty zdychaj dziś. I oto nastąpiła w nich odmiana. Wydobyli się ze swojego cuchnącego bagna, przekonani, że lepiej im wszystkim zginąć dziś, niż tak żyć jutro, jak dotąd żyli. W izdebkach baraków ustaliły się między ludźmi stosunki solenne i serdeczne. Jeśli ktoś miał jeszcze jakieś kęsy, zwłaszcza ci, co dostawali paczki, znosił teraz te okruchy na rozpostartą szmatkę. Dzieliło się je, wedle postanowienia całej sekcji, na to, co można zjeść dzisiaj i na zapas na jutro.